Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.
Pan Bóg po godzinach.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Tomasz Sinie, w 4 minuty po godzinie 20, a właściwie już 5 minut po godzinie 20. Witam Państwa serdecznie w poniedziałkowy wieczór w kolejnej audycji Pan Bóg po godzinach, czyli katechezy dla dorosłych, a dziś będziemy rozmawiali o Światowym Dniu Środków Społecznego Przekazu, a właściwie potraktujemy ten dzień jako pretekst do szerszej rozmowy na temat mediów, mediów katolickich. Jak te media mogą nieść wiarę, mogą być opiniotwórcze, ale myślę, że innym medium też się może, kolokwialnie mówiąc, oberwać. A w studiu Radia Doksa goście redaktor Karina Gryt-Jurkowska z Opolskiego Gościa Niedzielnego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I ksiądz profesor Marek Lis z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Szczęść Boże, uśmiecham się, bo ksiądz już zdjęcie tabletem zrobił.
Będę na bieżąco na Twitterze informował. Zaraz będzie tweet. Kłaniam się Państwu, szczęść Boże. Dziękuję za zaproszenie.
Ksiądz będzie ćwierką za chwileczkę na Twitterze. No właśnie. Do tego myślę wrócimy, że media to już nie tylko radio, prasa i telewizja, ale Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu to jeden z efektów II Soboru Watykańskiego. Dość wcześnie Watykan zorientował się, że jednak media mogą mieć siłę przekazu i warto dostrzec ten dzień w kalendarzu.
Strasznie skomplikowanie to pan redaktor wyraził. Mówiąc Watykan, rozumiem, że chodzi tutaj o Sobór Watykański.
O Sobór Watykański.
Tak, tak. No to jest historia taka, że rzeczywiście to jest dokument, który pojawił się jako jeden z pierwszych. Dekret soborowy o środkach o komunikacji społecznej. O tak, bo myślę, że warto byłoby sobie też tutaj doprecyzować terminologię, ale być może o tym za chwilkę. To był rzeczywiście jeden z pierwszych dokumentów i potem znawcy, badacze troszeczkę nauczania Kościoła także o mediach zauważają, że być może troszkę za szybko. Dlatego, że tam chyba jednak ten namysł nie poszedł w stronę wystarczająco pogłębioną. Warto dostrzec, że potem w dziesięciolecie dekretu soborowego pojawił się kolejny dokument i potem pojawiały się następne. Ale generalnie tu trzeba zauważyć, że zwłaszcza po II wojnie światowej, bo wcześniej to bywało bardzo różnie. Spojrzę troszkę na to jako historyk nauczania Kościoła o komunikacji społecznej, o mediach. Ale tu trzeba rzeczywiście dostrzec taką dużą wrażliwość zarówno papieża Piusa XII, potem to, co działo się za Pawła VI, już nie wspominając o tym, jak z dużą uwagą, wrażliwością, nawet bym użył słowa serdecznością, o mediach wypowiadał się Jan Paweł II, czy no, trzeba by dopowiedzieć święty Jan Paweł II. Wcześniej z tymi mediami i relacji między mediami a Kościołem bywało bardzo różnie, choć trzeba też dopowiedzieć, że Kościół zaistniał za sprawą mediów. Czy inaczej, za sprawą pierwszego medium, jakim było pismo. Gdyby nie było pisma, nie powstałyby listy świętego Pawła. Gdyby nie było pisma, nie znalibyśmy prawdopodobnie Ewangelii, bo niewykluczone, że ci, którzy je przekazywali ustnie, wtedy, gdy ponieśli śmierć męczeńską, zabraliby ze sobą te teksty po prostu do grobu. Albo dochodziłoby do jakichś przeinaczeń. Natomiast te teksty spisane uwolniły się od chociażby tego świętego Pawła, który wędrował z miasta do miasta, z regionu do regionu, dzięki temu, że te jego orędzia, myślę, że tego słowa możemy użyć, tego przesłania do młodych wspólnot Kościoła, dzięki temu, że zostały zapisane, mogły być odczytywane także poza jego obecnością, a więc medium, które zaczęło współtworzyć Kościół. Ewangelie, które oderwały się już tylko i wyłącznie w pierwszym wieku od tych, którzy mówili je, opowiadali, a więc posługiwali się tutaj komunikacją oralną, ustną, Ewangelie przetrwały do naszych czasów, a więc Kościół i media to jest bardzo długa historia, natomiast jest to historia równie burzliwa, bo warto sobie uświadomić, że za sprawą kolejnego wielkiego medium, jakie się pojawiło w połowie wieku XV, około roku 1440, a więc druk przy pomocy czcionki ruchomej. Gdyby nie było druku czcionką ruchomą, wynalazku Gutenberga, 70 lat później nie byłoby reformacji. Nie byłoby wystąpienia Marcina Lutra, albo inaczej, wystąpienie Marcina Lutra przypominałoby prawdopodobnie to, co działo się 100 lat przed Lutrem, a więc Jan Hus, który miał bardzo podobne pomysły, ale mógł je wypowiadać tylko ustnie. A potem one bywały zapominane albo dosłownie odsyłane do grobu i idee Jana Husa ostatecznie umarły, z grubsza streszczając razem z nim. Natomiast Marcin Luter, posługując się bardzo sprawnie tym narzędziem, jakim był druk, potrafił docierać do najodleglejszych, co więcej, posługując się także językiem zrozumiałym, a więc niemieckim, skoro to działo się w Niemczech, a nie łaciną, która była raczej tylko językiem elity. Także jest to historia bardzo złożona, ale muszę powiedzieć fascynująca.
Co roku od 50 lat niemalże wychodzi orędzie, jak już ksiądz profesor zdążył zauważyć, orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. To słowo papieża kierowane do ludzi mediów, do ludzi polityki, do osób, które chcą coś do świata powiedzieć. I w tym roku, w tegorocznym orędziu, czytamy w pierwszym już akapicie: to, co mówimy i jak mówimy, każde słowo i każdy gest powinien móc wyrazić współczucie, czułą troskę i przebaczenie Boga dla wszystkich. I tak sobie myślę, czy jeżeli odnieść te słowa do mediów, to czy media wywiązują się z tego, czego życzy sobie papież Franciszek, sobie i myślę innym wiernym. Jak pani redaktor sądzi?
Oj, zależy od mediów, zależy od sytuacji. To jest ta względność. No na pewno to miłosierdzie, o którym, które pojawia się w temacie, w haśle tegorocznego orędzia, jest wskazane, natomiast no, różnie to bywa. I to, jak społeczność, jak konkretnie ludzie odnoszą się do mediów, to też wiele zależy od samych mediów. To jest jakieś, to jest pewna interakcja i tu no, nie ma się co dziwić, czasem nawet fochać, będąc z tej strony pytającego, czy będąc medium, że ktoś nie chce z nami rozmawiać. To po części no, też nasza wina i to, w jaki sposób, czy to odkręcimy, czy będziemy utwierdzać naszego rozmówcę w tej opinii, że z mediami nie warto rozmawiać, albo właśnie, że warto, bo jest jakiś przekaz, który jest to sposób dotarcia do kogoś, to wiele od nas zależy.
Czasem mam wrażenie, że obrywa się nam, niektórym, za innych.
Tak, oczywiście. No ale trudno tu nie uogólniać, jeżeli w grę wchodzą emocje, a bardzo często tak jest.
Ksiądz profesor Marek Lis uśmiechnął się znacząco.
Oj, uśmiechnąłem się,
bo
dlatego,
ma też doświadczenie w związku z tym.
No, ja mam też i doświadczenie bycia trochę dziennikarzem przez parę lat w swoim życiu, ale nie o tym, tylko takie doświadczenie, które myślę współdzieli wielu naszych słuchaczy. Pomyślmy sobie o tym, jak... Oczywiście, znowu muszę tutaj wejść na pewien poziom uogólniania, za co z góry przepraszam tych, którzy mogą się poczuć dotknięci, ale postaram się to mówić bez tytułów i bez adresów internetowych i bez nazwisk, chociaż czasem pewnie wypadałoby ponazywać sprawy dosłownie po imieniu. Gdy myślimy o manipulacjach dziennikarskich, a od wczoraj, zdaje się, czy od przedwczoraj, część mediów takich bardziej wrażliwych próbuje protestować. Także dziennikarze, którzy współpracowali z pewnym portalem internetowym i także stacją telewizyjną, wypowiedzieli współpracę ze względu na potworne mechanizmy manipulacji człowiekiem poszukującym pracy. tutaj akurat nazwisko Rafała Bytlejewskiego, myślę, można wymienić, bo jest to ktoś, kogo warto sobie zapamiętać i jakoś pokazać, że nie tędy droga tworzenia materiałów, kreowania sztucznej rzeczywistości, żerowania na ludzkiej biedzie, manipulowania i tłumaczenia się w sposób rzeczywiście bardzo naiwny, głupi, a szczerze mówiąc według mnie nie naiwny i głupi, tylko z premedytacją, bo to wszystko było świetnie zaplanowane. Więc negatywne doświadczenia, gdy potem myślimy o wypowiedziach wyrwanych z kontekstu. Tu myślę chociażby o tym, co spotkało biskupa Andrzeja Czaję w przeciągu ostatniego tygodnia, gdy w czasie rekolekcji gościa niedzielnego na Górze Świętej Anny miał spotkanie z dziennikarzami. Pewnie jakoś sobie nie zakodował, że jak się mówi cokolwiek do dziennikarzy, to tak jakby mówił właśnie już do otwartego mikrofonu i do kamery nadającej na cały świat. Może nie live, ale jednak przecież. I to, co powiedział, zostało w miarę zgrabnie zebrane. Zrozumiałe w kontekście opolskim. Tutaj konkretnie chodzi o to, co biskupowi później przypisano, że biskup zaatakował PiS, że PiS jest taki państw. Inny, więc obecny rząd i Beaty Szydło i wszystkich innych. A przecież wystarczyło troszeczkę się wczytać w ten tekst Andrzeja Kernera, nazwijmy go tutaj, żeby zrozumieć, że wypowiedź biskupa dotyczyła najpierw opolszczyzny, sytuacji Opola, które wbrew woli mieszkańców się rozrasta, tego bólu biskupa, że próbując być jakimś mediatorem między jednymi i drugimi, nie stając po żadnej stronie, próbował bezskutecznie od kilku miesięcy spotkać się z panią premier, która nie znalazła czasu, albo decyzja zapadła i nie chciała robić biskupowi przykrości, żeby usłyszał wprost nie, skoro to nie jest bezpośrednio jego sprawa. I potem media, czy część mediów i część dziennikarzy, bo to jednak trzeba tak nazwać, którzy sobie to wyciągnęli spoza kontekstu, biskup tutaj dokłada PiS-owi, co oczywiście stało się źródłem ogromnej radości.
To zdanie zaczęło żyć swoim życiem, mam takie
zupełnie
wrażenie.
Swoim życiem, w oderwaniu od kontekstu, od miejsca, także od tego zadania, bo to przecież była konferencja czy spotkanie dla dziennikarzy.
Rekolekcje,
powiedział do dziennikarzy, czym się powinni zajmować, żeby jednak tutaj troszczyć się o to pojednanie, żeby nie stawać po jednej czy po drugiej stronie, no ale ponieważ on to opowiedział z własnego doświadczenia, więc to wynikło, jakby on krytykował tylko i wyłącznie.
Przykład stał się tematem.
Przykład stał się tematem, co więcej, ten przykład okrojony, okaleczony. I to się stworzył z tego taki, no właściwie nowotwór medialny, bo całość wypowiedzi była o zupełnie innym, więc tu rzeczywiście nie ma się co dziwić, jeżeli mamy zresztą...
To nie jest sytuacja rzadka.
I w dodatku nie jest to taka sytuacja, z którą byśmy się nie spotykali, bo proszę zobaczyć, gdy ja lata temu, no to już dekady niestety temu, studiowałem komunikację społeczną, dziennikarstwo także, to wtedy między innymi uczono nas według klasycznych kanonów, że zadaniem dziennikarza jest informowanie. Jest, owszem, przy publicystyce można sobie pozwolić na zajęcie jakiegoś stanowiska, ale oddzielenie informacji od opinii jako coś istotnego i broń Boże zaangażowanie. Natomiast spójrzmy i posłuchajmy, bo to trzeba i zobaczyć, i posłuchać, i poczytajmy, jak część tytułów prasowych, stacji radiowych, stacji telewizyjnych stała się, już nie mówię o różnego rodzaju portalach internetowych, stała się zwolennikiem takiej czy innej linii politycznej, żeby nie powiedzieć wprost partyjnej. I to jest dla mnie zjawisko rzeczywiście bardzo niepokojące. I gdy spojrzymy na te świeże przykłady, czy na taką generalną tendencję, no to rzeczywiście nie ma się co dziwić, że część osób do dziennikarzy zaufania nie będzie miało, że z pewnym lekceważeniem albo nawet pogardą będzie myślało o takich czy innych wprost, przepraszam, posłużę się cytatami z internetu, funkcjonariuszami medialnymi, czy też politycznymi politrukami w redakcjach. A to jest zjawisko niepokojące.